Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Wkraczamy w okres, który nazywany jest rozbiciem dzielnicowym. Będący dla mnie przez dość długi czas edukacji szkolnej problematyczny, ponieważ nie potrafiłam spamiętać wszystkich synów Krzywoustego oraz ich dziedziców. Liczna rodzina zaczynała się coraz bardziej rozrastać, a to sprawia, że nie da się już mówić o naszych władcach i ich żonach w sposób liniowy. Tym samym zamykamy na razie rozdział władczyń Polski i wkraczamy w całkowicie nowy, księżne rozbicia dzielnicowego. Kobiety te żyły w tym samym czasie, rządziły dzielnicami i starały się zdobyć jak najwięcej władzy. Cykl ten rozpoczęła Agnieszka Babenberg z poprzedniego podcastu zatytułowanego Polska Lady Macbeth. Dzisiaj przybliżymy sobie sylwetkę Heleny Znojemskiej, która była żoną Kazimierza II Sprawiedliwego. Kobietę uwielbianą przez Wincentego Kadłubka, a to był nie lada wyczyn. Nasz nadworny mizogin oraz seksista nie lubił kobiet, więc tym bardziej musiałam lepiej poznać osobę Heleny. Kim była i co takiego zrobiła, że zasłużyła sobie na pochwały ze strony kronikarza. Niezwykle zaintrygowana zaczęłam zagłębiać jej temat, ale jak się okazuje, nie ma zbyt wiele źródeł na jej temat, ani tym bardziej publikacji, które przybliżają osobę Heleny. Nazywam się Adrianna Adamska-Ososińska, a to jest mój podcast Historia w roli głównej oraz odcinek z serii Księżne rozbicia dzielnicowego. Zapraszam do słuchania na Spotify i innych platformach podcastowych. Kadłubek napisał w swojej kronice, że Helena była kobietą mądrą ponad mądrość kobiecą. Bardzo szczodra pochwała, których nie szczędził jedynie bandzie i dobra. Najwidoczniej swoją działalnością zaskarbiła sobie jego przychylność. Poznajmy zatem lepiej żonę najmłodszego syna Kazimierza. Okres rozbicia dzielnicowego to czas pełen niepokojów na ziemiach polskich. Panujący książęta prowadzili ze sobą stałe spory i wojny. Umawiali się na rozmowy, ale nie byli pewni, czy wrócą z nich cało. Nieraz dochodziło do zamachów, porwań czy tajemniczych zniknięć. Władcy ościenni traktowali zaś każde księstwo dzielnicowe jako osobny byt, nie zaś jako jedno państwo rządzone przez różnych książąt. Czas rozbicia dzielnicowego to okres wzrostu możnowładztwa, a tym nie zależało na wzmocnieniu pozycji książąt. Wręcz przeciwnie. Spory sprawiały, że sami na tym zyskiwali. Rozbicie dzielnicowe można podzielić na trzy fazy. Pierwsza to rządy synów Bolesława Krzywoustego. To też najbardziej brutalny czas rozbicia, zwany wręcz gangsterskim. Druga faza to czas walk o Kraków i pełne rozbicie oraz rozpad kraju. Ostatnia i trzecia faza to dążenie do zjednoczenia ziem byłego królestwa. Helenie przyszło żyć w okresie gangsterskim, więc przyjrzyjmy się dokładniej tej właśnie fazie rozbicia dzielnicowego. W 1177 roku Helena, córka czeskiego księcia Konrada II i Marii Serbskiej w wieku 30 lat, zostaje księżną zwierzchnią, bowiem wtedy jej mąż przejmuje tron krakowski w wyniku zamachu stanu przeciwko Mieszkowi III Staremu. Przypomnijmy, że Krzywousty miał 5 synów, którzy go przeżyli. Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego oraz najmłodszego Kazimierza II Sprawiedliwego. I to właśnie najmłodszy był najbardziej pokrzywdzony przez testament ojca, ponieważ nie przewidywał żadnej dla niego ziemi i teraz ten sam syn dostąpił najważniejszego zaszczytu, zasiadając na Wawelu wraz ze swoją żoną Heleną. Patrząc na osobę Heleny, można śmiało powiedzieć, że Kazimierz wygrał los na loterii, choć gdy bracia wybierali mu żonę, nie spodziewali się, że w ręce braciszka trafi niezwykle silny sojusznik. Do ślubu doszło w 1161 roku, zapewne gdy Kazimierz wrócił z dworu cesarza Fryderyka Barbarossy. Przypominam, że Kazimierz znalazł się tam, ponieważ był poręczeniem jego braci i ich lojalności wobec cesarza. Innymi słowy, Kazimierz stał się zakładnikiem. Na początku nic nie zapowiadało, że trzymany na uboczu najmłodszy brat sięgnie po władzę. Helena w dniu ślubu miała około 20 lat i duże szczęście, ponieważ jej mąż nie był aż tak krwawy jak jego bracia. Nie jest tajemnicą, że okrutnikiem był Mieszko III Stary, a sam Kazimierz nie szukał wszędzie okazji do zemsty, o czym potomni doskonale pamiętali, nadając mu w XVI wieku przydomek Sprawiedliwy. W oczach Kadłubka Helena jawiła się jako całkowite przeciwieństwo Agnieszki Babenberg, opisywana jako roztropna i niezwykle zmyślna zarówno w radach, jak i w działaniu. Ciężko się temu dziwić, skoro musiała mieć świadomość, że objęcie tronu przez jej męża jest niezgodne z zasadą senioratu, według której każdorazowo rządy powinien sprawować najstarszy mężczyzna z dynastii. W trakcie początków małżeństwa na świat przychodzą kolejne dzieci pary książęcej: Kazimierz, Bolesław, Odon, a następnie Adelaida. W 1173 roku umiera starszy brat Kazimierza, Bolesław IV Kędzierzawy, więc ten wraz z żoną przenosi się do Sandomierza. To właśnie w tym miejscu, aż do 1177 roku, znajduje się centrum polityczne i kulturowe Kazimierza, o które bardzo dbała Helena. Stworzyła wybitny ośrodek kultury romańskiej oraz stąd rozpowszechniła się zachodnioeuropejska kultura rycerska. W Bolesławie zaś rodzice widzieli swojego dziedzica i wciągali chłopca w nadania kościelne, o czym świadczy fundacja kościoła w Wiślicy. Jak dokładnie doszło do zamachu stanu, w wyniku którego Kazimierz Sprawiedliwy przejął władzę, tego nie wiemy. Przekazy Kadłubka oraz innych kronikarzy są na tyle mdłe i ogólnikowe, że można śmiało założyć, iż ktoś im sowicie zapłacił lub użył innych, równie skutecznych form przekonywania, by pewne informacje nie ujrzały światła dziennego. Wiemy tylko, że Mieszko Stary został wygnany, a bunt przeciwko niemu wzniecił jego własny syn Odon. To już zapowiadało wojnę, bo wygnany z Krakowa senior nie zamierzał tak łatwo się poddać. Helena, przebywając w Krakowie, w trakcie licznych wypraw jej męża, nie obawiała zbytnio się Mieszka. Cieszyła się w Małopolsce popularnością, a poza tym miała wsparcie w licznych układach, o jakich jedynie Mieszko mógł pomarzyć. Z jednej strony miała porozumienie z bratem, księciem znojemskim, Konradem Ottonem, a z drugiej zaś miała zięcia, Wsiewołoda Czeremnego, księcia Czernichowskiego, za którego w 1178 roku wydali z Kazimierzem swoją najstarszą córkę. Poza tym Mieszkowi nie udało się przekonać cesarza Barbarossy, który w 1180 roku zatwierdził postulaty zjazdu w Łęczycy, który to postulat obalał testament Krzywoustego i uznawał Kazimierza princepsem w zamian za regulacje ustrojowo-prawne, które to jeszcze potwierdziła bulla papieska Aleksandra III. Zdawało się więc, że Kazimierz i Helena oraz ich dzieci są nietykalni. Tylko czy aby na pewno? Fryderyk Barbarossa był dość daleko, podobnie jak papież, a na miejscu, choć zniesiono zasady senioratu, które było wielkim wyczynem politycznym, tak zostało to przesunięte nagłą śmiercią Bolesława, w którym pokładano wielkie nadzieje. Okoliczności jego śmierci nie są do końca jasne. Nie wiadomo, czy zmarł przygnieciony przez drzewo, które sam ściął, czy przez takie upadające w trakcie burzy. W roczniku Traski możemy znaleźć zapis, że kiedy ścinał drzewo, został uderzony upadającym pniem. Tylko dlaczego syn książęcy sam ścina drzewa? Czy nie ma do tego licznych pachołków, którzy powinni robić to za niego? Czy nieuważny sługa nie zdołał spostrzec, że syn Kazimierza może zostać przygnieciony przez drzewo? Inną wersję podaje Kadłubek, twierdząc, że gdy podcinał syn księcia pewne drzewo, dla zabawy z gałęzi osunęła się żmija i ukąsiła chłopca. Po takim ataku niezbyt wiele można zrobić i Bolesław najzwyczajniej zmarł. Ta wersja wydaje się być bardziej wiarygodna, a był to trzeci syn pary książęcej, który zmarł nie dożywając wieku dorosłego. Dość niefortunny zbieg wydarzeń. Bolesława pochowano w katedrze na Wawelu. Nie było też dużo czasu na żałobę, ponieważ księżna nie młodniała, a bez męskiego potomka ciężko było walczyć o utrzymanie nowego ładu i porządku. Kronikarz wspomina, że starania były usilne i pomimo wieku 40 lat na świat przyszli kolejni synowie – Leszek, a potem Konrad. W wychowywaniu synów widać rękę Heleny i jej duży wpływ na jej dalsze losy. Ku jej radości chłopcy rośli silni i zdrowi, a Leszek został wytypowany na następcę Kazimierza, co było dobrym pomysłem, ponieważ należał do osób potrafiących pozyskiwać przychylność i sympatię innych. Czego nie można było powiedzieć o kłótliwym i wybuchowym Konradzie. Do 7 roku życia Leszek przebywał pod stałą opieką matki i ponoć utwierdzała w nim cechy odziedziczone po ojcu, czyli łagodność oraz ugodowość. Gdy stała się regentką, umacniała w nim cierpliwość, uczuła polityki opartej na dyplomacji i zjednywaniu sobie silnych sojuszników. Kronikarz twierdzi, że małżeństwo Heleny i Piasta było bardzo zgodne oraz udane, a po narodzinach kolejnych synów znów było dla kogo i o co walczyć. Mieszko stary zaś był czujny i nie pozwalał młodszemu bratu i jego żonie o sobie zapomnieć. Choć miał pecha, bo nie potrafił zjednać sobie ludzi, co sprawiło, że bratanek Leszek Mazowiecki po Bolesławie IV Kędzierzawym, umierając w 1186 roku, swoje ziemię podarował wujowi Kazimierzowi Sprawiedliwemu. W 1191 roku Mieszko rozpuścił plotkę o rzekomej śmierci Kazimierza, który jakiś czas wcześniej wyprawił się na wroga na dalekiej Rusi. Skrzyknął więc możno władców małopolskich, aby oblegać Kraków. Jak wspomniałam na samym początku, możnowładcy rośli w siłę, ale niekoniecznie chcieli, aby siłę posiadał też książę zwierzchni. Wawel nie został zdobyty, którego Helena broniła niczym lwica, tak jak przed nią czyniła to Agnieszka Babenberg. Oczywiście, kroniki znów dają nam jedynie strzępki informacji, ale wiemy, że na pomoc ruszył siostrze Konrad Otton, który zdążył już stać się księciem Czech. Kazimierz, jak tylko dowiedział się o napadzie brata, ruszył z ziem ruskich ku Wawelowi i zdobył praktycznie bez walki placówkę ludzi mieszkowych. Wszyscy dostali się do niewoli, włącznie z synem Mieszka, Bolesławem. Znając już zapalczywość piastów, co normalnie inni by zrobili na miejscu pary książęcej w takiej sytuacji? Oślepili zdrajców, tak ku przestrodze, ale nie Kazimierz, który zawiera z bratem porozumienie, na mocy którego Mieszko stary w zamian za ustąpienie z ziemi krakowskiej otrzymuje ziemię łęczycką, a jego syn Kujawy. Wydawało się, że kryzys został zażegnany i można dalej w spokoju budować potęgę rodu. Nic bardziej mylnego, ponieważ Kazimierz nagle umiera. Kazimierz panował 17 lat, otrzymał władzę w wyniku przewrotu, źródła nie obarczają go winą za wygnanie brata. Kronika Wielkopolska nawet wprost mówi, że Mieszko został usunięty skutkiem prześladowań i zdrady swoich niż przez siły zbrojne brata. Kazimierz przez okres swoich rządów prowadził dość aktywną politykę i zjednywał sobie dość szerokie grono, ale takie działania sprawiały, że istniała grupa mu nieprzychylna. W świetle przekazu kronik Kazimierz mógł zostać otruty. Był dzień świętego Floriana, 4 maja 1184 roku. Wyprawiono ucztę z okazji pokonania wroga, szczęśliwego powrotu i zawarcia pokoju. Książę zaś lubił wszelkiej maści zabawy, w tym też grę w kości. I choć Kadłubek potępiał zbytnie ucztowanie, to jakoś tę słabość Kazimierzowi wybaczył, twierdząc, że książę brał w nich udział tylko dla uzyskania ważnych informacji, bo alkohol przecież rozwiązuje języki. Biesiada została gwałtownie przerwana upadkiem Kazimierza. Kadłubek pisze. Zadawał właśnie pewne pytania biskupom o zbawienie duszy, wychyliwszy maleńki kubek, na ziemię się osunął i ducha wyzionął. Nie wiadomo, czy zgasł tknięty chorobą, czy trucizną. Kronikarz miał pewne wątpliwości. Czy może nie chciał wprost mówić tego, co myślał? Sytuacja upadku zaraz po wypiciu trunku nasuwa jednoznaczną odpowiedź, ale z powodu pewnej niepewności zdarzeń z czasem narosły mity wokół śmierci Kazimierza. Jan Długosz, największy bajkopisarz w dziejach, dodał wątek romansu, twierdząc, że rękę do śmierci księcia przyłożyła kochanka. To realnie mógł skorzystać na jego śmierci? Nie kto inny jak Mieszko III Stary, ale czy rzeczywiście doszło do zbrodni? Śmierć na pewno była nagła i nieoczekiwana, być może zawał albo udar, który niefortunnie zaatakował w trakcie uczty. Helena zapewne była świadkiem nagłej śmierci męża i musiał być to dla niej szok, ponieważ mąż do tej pory był okazem zdrowia. Mieszko stary zyskiwał najwięcej na tej śmierci, ponieważ udało mu się wrócić na tron w Krakowie. Helena nie mogła pogrążać się w żałobie. Kazimierz zostawił dwóch małoletnich synów. Na jej szczęście możni małopolscy nie chcieli mieć nad sobą silnego i tyranicznego Mieszka Starego, więc została powołana rada regencyjna, w której skład wchodzili księżna wdowa Helena, biskup Pełka oraz wojewoda Mikołaj. Żona po księciu miała sprawować władzę w imieniu małoletniego Leszka, aż do osiągnięcia przez niego 15 lat. W momencie śmierci ojca był zaledwie 10-letnim chłopcem, który nie wiedział, że możni walcząc o jego posłuszeństwo, przegrają z silną matką. Na Helenie spoczął obowiązek wychowania synów i jednocześnie sprawowania rządu w imieniu Leszka. Aby uchronić się przed gniewem oraz zakusami Mieszka Starego, opuściła Wawel i udała się do Sandomierza, gdzie czekał na nią zaufany człowiek Goworek, wojewoda sandomierski oraz Kadłubek, który również miał sprawować pieczę nad chłopcami. Zapewne to właśnie wtedy najlepiej poznał Helenę i wyrobił o niej pewną opinię. Mikołaj i Pełka zostali w Krakowie, aby pełnić funkcje administracyjne w dzielnicy senioralnej. Mieszkowi oczywiście, że nie spodobało się wybranie Leszka na księcia zwierzchniego i wraz z obstawą Mieszka Plątonogiego ruszył zbrojnie na ziemię krakowskie. W 1195 roku dochodzi do jednej z bardziej krwawych bitew okresu rozbicia dzielnicowego. Bitwa pod Mozgawą miała miejsce 13 września, w której w wyniku zginął Bolesław, syn Mieszka, a on sam został poważnie ranny. Śmierć jednego i rana drugiego spowodowało upadek morali, co zakończyło się porażką atakujących. Mieszko zrozumiał, że siłą tronu nie odzyska i musi przyjąć zupełnie inną taktykę. Zaczął pertraktację z Heleną. Upojeni zwycięstwem Pełka i Mikołaj świętowali, a Helena, chcąc rozdać urzędy za zasługi, zorientowała się, że nie ma czym rozporządzać, ponieważ co ważniejsze pozycje były obsadzone przez ludzi wojewody lub biskupa, co było wbrew zasadom, ponieważ to leżało w gestii regentki, jaką była. Panowie wielmożowie mieli zaś problem z samodzielnością księżnej wdowy. Byli skłonni uznać sukces jej synów, ale jej decyzyjność była im bardzo w niesmak. Nawet Kadłubek miał z tym problem, ale nie chciał w swoich kronikach psuć idealnego obrazu księżnej, więc jak zauważa Barbara Faron, nie krytykuje wprost jej zachowania, ale zrzuca winę na brak obycia Heleny w polityce, więc to normalne, że popełnia błędy. Problem w tym, że księżna dbała o interes swoich synów, a jej decyzje zwyczajnie były odmienne od opinii możnych. Szybko zorientowała się, że możni myślą wyłącznie o własnym zysku i rozszerzeniu swoich wpływów. Nie chciała, aby synowie stali się marionetkami w ich rękach. Jednocześnie miała świadomość, że nie może wystąpić całkowicie przeciwko nim, bo postanowienia ze zjazdów w Łęczycy z 1180 roku mogą się nie ziścić, bo Mieszko III Stary nadal stanowił ogromne zagrożenie. W tym czasie panowie małopolscy zaczęli się dzielić na dwa stronnictwa. Zwolenników powrotu Mieszka Starego i tych, którzy widzieli na tronie książęcym Leszka. Obawiając się osłabienia władzy książęcej, Helena zdecydowała się na rzecz niebywałą. Poszła na układ z Mieszkiem. Zbliżający się do 80 Mieszko nie mógł raczej długo już pożyć, nie mając własnego syna, miał przekazać władzę po swojej śmierci dorosłemu już Leszkowi. Polityka kompromisu. Musieli przeczekać rządy Mieszka, aby ostatecznie osiągnąć cel, jaki jakiś czas temu wypracowała z Kazimierzem. Ku zdziwieniu wszystkich, za radą matki Leszek ustąpił stryjowi miejsca na tronie. Warunków umowy z Heleną Mieszko zobowiązał się dotrzymać pod groźbą kary ze strony arcybiskupa gnieźnieńskiego. Plan Heleny powiódł się częściowo, bo z 2 lat panowania Mieszka zrobiło się kilka miesięcy. Mieszko niezdolny do porozumienia się z kimkolwiek skłócił się z Pełką oraz przychylnym mu Mikołajem, a gwoździem do trumny była odmowa pasowania Leszka na rycerza. Pasowanie zaś wymuszało na Mieszku dopuszczenie Leszka do pewnych decyzji. Możni zarzucali księciu złą wolę oraz złamanie umów z Heleną, przez co Mieszko został obalony ponownie, a na jego miejsce posadzili Leszka ku przerażeniu samej księżnej, bo właśnie takiego losu chciała synowi oszczędzić. Mieszko zaś uznał, że uda się do Heleny i zacznie na nią naciskać, aby spełniła ona warunki swojej części umowy. Tłumaczył się tym, że jego część nie wyszła nie dlatego, że nie miał takiej woli, ale dlatego, że wrogowie mu przeszkodzili. Zaproponował, że zwróci ziemię kujawską, która należała do jego syna i zażądał, aby księżna wdowa oddaliła wojewodę Mikołaja, aby nie narażał kolejnych książąt na szansę utracenia tronu, bo wojewoda Mikołaj dysponował nim wedle własnego uznania. Tym razem to Helena została przechytrzona przez Mieszka, nie wyczuła podstępu. Sama będąc skłócona z wojewodą Mikołajem przystała na tę propozycję i usunęła go ze stanowiska. Mikołaj pomimo tego, że błagał ją o wybaczenie, to nie uległa i pozostała niewzruszona. Urażony wojewoda udał się do przeciwnego obozu i został przyjęty przez Mieszka III Starego z otwartymi ramionami. I tym sposobem wykiwał Helenę, bo to ona była skłócona z wielmożami, a Mieszko zaś ze wszystkimi pogodzony wrócił i zasiadł na powrót na tronie krakowskim i objął w opiekę synów Kazimierza II Sprawiedliwego. Jednak pewne stare nawyki zawsze pozostaną, ponieważ nie minęło wiele czasu, a Mieszko znów zwlekał z wyznaczeniem Leszka na swojego następcę. Odebrał mu nawet wiślicę, którą Leszek odzyskał dopiero po interwencji panów krakowskich. Kiedy syn przepychał się ze stryjem i możnymi, Helena budowała swoje stronnictwo w Sandomierzu. Wiedziała, kto wspierał jej męża, kiedy ten jeszcze żył, więc zwróciła się do możnych panów o pomoc. A jej zaufanym doradcą został nie kto inny, a wojewoda sandomierski Goworek, którego szczerze nie cierpiał wojewoda krakowski Mikołaj. Ten sam, którego na życzenie Mieszka Starego wygnała, a który przyjął urażonego magnata do siebie, tym samym zyskując sojusznika. Aby uspokoić Helenę i poniekąd ją przekupić, Mieszko wydzielił jej synom dzielnicę. Leszek otrzymał ziemię sandomierską, w której już panowała Helena, a Konrad Mazowsze i Kujawy. Marzec 1202 roku okazał się okresem wielu zmian. Mieszko III Stary umiera, ale nawet na łożu śmierci wbija Helenie szpilę, ponieważ nie wyznacza jej syna na swojego następcę, chociaż przecież tak się umówili. Możni znów wyczuli, że mogą obrać na tronie tego księcia, który bardziej im odpowiada. Część opowiedziała się za Leszkiem, a wojewoda Mikołaj zebrał wokół siebie zwolenników Władysława Laskonogiego. To jest kolejny syn zmarłego Mieszka III Starego. Część możnych uznała, że czas porozmawiać na poważnie z Leszkiem. Ofiarowali mu tron w zamian za wygnanie wojewody Goworka. Mężczyzna ten jawił się w ich oczach człowiekiem Heleny, jej wiernym człowiekiem, który będąc obok księcia, pozwoli na sterowanie nim przez matkę. Mieli jeden problem. Leszek był już dorosłym mężczyzną, który przeżył wygnanie z Wawelu, obsadzenie na tronie, ponowną degradację, oblężenie Krakowa, tajemniczą śmierć ojca. Takie doświadczenia go ukształtowały i nie miał zamiaru wierzyć w każde słowo, jakie padało z ust możnych. Wojewoda Goworek, widząc całe zamieszanie, nie chciał stawiać Leszka w niezręcznej sytuacji, więc wyszedł z propozycją, że sam się uda na wygnanie. Leszek i Helena stanowczo odmówili, nie przyjęli propozycji panów krakowskich. Decyzja ta jednak nie była dyktowana porywami serca, a była chłodną i sprytną kalkulacją. Jeżeli Leszek pozbyłby się wiernego przyjaciela tylko, aby zyskać tron, obok niego pojawiłby się wojewoda Mikołaj, który forsowałby swoje plany przez księcia. Helena na pewno doradzała synowi, aby nie spieszył się z zasiadaniem na Wawelu. Nie byli jeszcze gotowi, aby wystąpić otwarcie przeciwko pewnym możnym. Należało wybrać odpowiedni moment, a ten przyszedł nadspodziewanie szybko. W 1206 roku, po śmierci wojewody Mikołaja, Władysław Laskonogi nie został zaproszony na tron książęcy. Panowie krakowscy ponownie zwrócili się do Leszka, a ten wraz z Heleną oraz teraz już kasztelanem krakowskim Goworkiem wjechał triumfalnie do miasta. Obyło się bez krwawego przejęcia władzy, a u boku brata wiernie stał Konrad, młodszy syn Heleny. Miał aż do śmierci księcia być najwierniejszym sojusznikiem. Był też wobec możnych bardziej bezwzględny niż jego starszy brat. Napatrzył się przez lata, jak jego matka szarpała się z nimi, jak musiała nieraz ustąpić, chowając własną dumę do kieszeni. A ona umierała szczęśliwa, ponieważ dożyła momentu, w którym jej syn objął władzę na tronie krakowskim, nie będąc marionetką w rękach możnych. Udało jej się go uchronić przed zakusami panów krakowskich, a ruchy, jakie podejmowała, były wielce ryzykowne. W świecie zdominowanym przez mężczyzn rządziła twardą ręką, wybijała własną monetę, na co przecież zgodę mieli jedynie władcy, oraz wychowywała synów, chociaż tych usilnie starano jej się wyrwać. Nie ugięła się pod żądaniami Mieszka ani Mikołaja, a nawet w momencie, w którym myśleli, że oszukali sprytną lisicę, ona dostrzegła dla siebie szansę i wykorzystała ją. Na datę jej śmierci wskazuje dokument, jaki wystawia Leszek Biały, w którym zaleca cystersom z Sulejowa modlitwy o duszę matki. Jej silna wola oraz niezłomny upór sprawiły, że udało się jej pozostawić synom państwo w dużym stopniu niezależne od możnych panów. Jej szczątki zapewne spoczęły na Wawelu obok męża Kazimierza II Sprawiedliwego.